Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Ojciec Zdzisław bardzo serdecznie pozdrawia wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone, a w ramach tych rozmów audycja Szukając Słowa Bożego. Naszymi gośćmi dzisiaj przede wszystkim jest rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego, znany bardzo dobrze naszym słuchaczom, ksiądz dr Grzegorz Szamocki. Serdecznie witamy. Następnie wraz z księdzem rektorem przybyli Mateusz Tarczyński, kleryk drugiego roku Gdańskiego Seminarium Duchownego i Łukasz Wdowczyk. A na początku prośmy Ducha Świętego, aby On nas oświecał, byśmy mogli zgłębić tajemnicę i głębię Bożego Słowa.
Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem tu. Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem tu.
Ty ocaliłeś od śmierci moje życie. Przygarnąłeś mnie w miłości swoje. Zostałem nabyty drogocenną krwią. Nie chcę już należeć do siebie samego.
Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem twój.
Ciało moje świątynią Twoją składam w moim sercu małe ofiary. Chcę czynić tylko to, co jest Tobie miłe i każdym oddechem wielbić Ciebie.
Duchu Święty, świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem twój.
Wypełnij mnie twą potęgą i mocą. Wśród narodów będę chwalił Cię. Poza Tobą nie ma dla mnie dobra. Tobie powierzam moje życie.
Świątynię
słuchacze, w każdy piątek w ramach rozmów niedokończonych w audycji Szukając Słowa Bożego pragniemy już bardzo poważnie przygotować się do nadchodzącej niedzieli Dnia Pańskiego, wgłębiając się w tajemnicę Słowa Bożego, które jest czytane, rozważane i wcielane w życie. Dlatego już teraz oddaję głos księdzu rektorowi Gdańskiego Seminarium Duchownego, księdzu Grzegorzowi Szamockiemu, który jest równocześnie adiunktem w Zakładzie Historii Starożytnej Uniwersytetu Gdańskiego. Księże rektorze, cieszymy się, że ponownie gościmy w studiu Radia Maryja i oddajemy głos.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, słuchaczy Radia Maryja. Najbliższa niedziela będzie w Kościele według kalendarza liturgicznego siódmą niedzielą zwykłą. Czytania mszalne z tej niedzieli, nad którymi chcemy dzisiaj się zatrzymać, wzywają nas, ogólnie mówiąc, do naśladowania samego Boga w okazywaniu miłości. W czym ma się jednak ta miłość wyrazić? Jaka ma ona być i kogo obejmować? Na te pytania właśnie spróbujmy dać odpowiedź w oparciu o wyznaczone do lektury trzy fragmenty Pisma Świętego, czyli trzy czytania mszalne z najbliższej niedzieli.
Z Księgi Kapłańskiej. Pan powiedział do Mojżesza: mów do całej społeczności synów Izraela i powiedz im: bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, Pan Bóg wasz. Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty. Nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz kochał bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan.
Księga Kapłańska, której krótki tekst odczytaliśmy, zajmuje trzecie miejsce w naszych wydaniach Pisma Świętego. Wysłuchany fragment jest zaś częścią jednego z trzech wielkich zbiorów starotestamentowych tekstów prawnych. Nazywamy go Kodeksem Świętości. Pierwszy kodeks prawny Starego Testamentu, zwany kodeksem lub Księgą Przymierza, znajduje się w Księdze Wyjścia. Drugi, zwany kodeksem deuteronomicznym, stanowi część Księgi Powtórzonego Prawa, czyli piątej Księgi naszej Biblii. Prawa Kodeksu Świętości dotyczą w dużej mierze problematyki kultu, ale nie tylko. Są w nim także przepisy dotyczące życia społecznego. Badacze tych tekstów skłaniają się ku twierdzeniu, że normy podane w Kodeksie Świętości stanowiły najpierw część tradycji kultowej, ustnej. Później zostały sformułowane i zapisane jako wskazówki katechetyczne i objaśnienia do dekalogu, czyli do podstawowych 10 przykazań. Kodeks Świętości jest najmłodszym spośród trzech wielkich zbiorów prawnych Starego Testamentu. Najprawdopodobniej powstał pod koniec VI wieku przed Chrystusem. Jego przepisy mogły być traktowane jako program dla działania i postępowania członków narodu izraelskiego, gdy ten wrócił do swojej ojczyzny po zakończeniu wygnania w Babilonii. Nazwa Kodeks Świętości ma swoją podstawę w słowach, które dzisiaj odczytaliśmy. Z polecenia Pana Mojżesz miał mówić do społeczności Izraela: bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, Pan, Bóg wasz. Wszystkie prawa, przepisy i przykazania kodeksu świętości są więc motywowane świętością Boga. Życie i postępowanie członków ludu Bożego, narodu wybranego, ma odpowiadać naturze Boga. Bóg jest natomiast z natury święty. Jego świętość została jednak zakomunikowana człowiekowi jako zobowiązanie do naśladowania. O tym, jak to zobowiązanie ma być realizowane, mówi nam między innymi odczytany dzisiaj fragment, wraz z tym, który go bezpośrednio poprzedza. Świętość Boga wzywa do właściwego postępowania wobec drugiego człowieka, do przezwyciężania postaw nacechowanych brakiem międzyludzkiej solidarności, a praktykowania postępowania wyrażającego wrażliwość na potrzeby innych, postępowania solidarnego. Od członka ludu Bożego wymaga się więc, by nie przynosił szkody drugiemu człowiekowi, by był uczciwy, by nie dopuszczał się przemocy, zwłaszcza wobec osób słabych społecznie, wobec pracowników najemnych lub osób niepełnosprawnych fizycznie. I, o czym mówi odczytany przed chwilą fragment, aby przezwyciężał w sobie nienawiść, uczucia zemsty i wrogości. To ostatnie ma urzeczywistniać przez wspaniałomyślność i konkretne czyny nacechowane miłością bliźniego. Nakaz miłości bliźniego był cytowany przez Jezusa. Jezus połączył polecenie miłości bliźniego z przykazaniem miłości samego Boga. Tym samym nakaz miłości bliźniego został zaprezentowany jako główne i podstawowe przykazanie. Według tekstu biblijnego czyny miłości nakazane wobec bliźniego obejmują także braterskie upomnienie. Ono powinno mieć miejsce wtedy, gdy bliźni postępuje źle. Jeżeli ktoś zaniecha otwartych słów upomnienia skierowanych do bliźniego, sam ściąga na siebie winę. Normą miłości bliźniego ma być natomiast miłość siebie. Stare biblijne przykazanie można by wyrazić więc następująco: okazuj miłość twemu bliźniemu, gdyż on jest jak ty. Nakaz miłości bliźniego, o którym mówi tekst Księgi Kapłańskiej, wyklucza wrogość i zemstę. Szerszy kontekst fragmentu tekstu, który odczytaliśmy, pozwala wnioskować, że określenie bliźni nie odnosi się tylko do członka narodu wybranego, lecz także do przybyszów mieszkających pośród ludu Bożego, czyli do cudzoziemców. Nakaz miłości bliźniego ze Starego Testamentu jest więc właściwie także nakazem miłości nieprzyjaciół, lub przynajmniej bardzo bliski temu nakazowi, chociaż ten w Starym Testamencie nie został nigdzie wyraźnie sformułowany. W każdym razie w starotestamentowym nakazie miłości bliźniego chodzi o skierowane do wspólnoty ludu Bożego wezwanie do wyzbycia się wrogości poprzez przeżywaną konkretnie solidarność. Nienawiść ma być pokonywana przez czyny miłości i w nie zamieniana.
pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: On udaremnia zamysły przebiegłych. Lub także: Wie pan, że próżne są zamysły mędrców. Nikt przeto niech się nie chełpi z powodu ludzi. Wszystko bowiem jest wasze. Czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas. Czy to świat, czy życie, czy śmierć. Czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe. Wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga.
Święty Paweł, apostoł, nie pozostawał obojętny na kwestie podziałów w założonych przez siebie chrześcijańskich wspólnotach. W swoim pierwszym liście do chrześcijan w Koryncie, którego fragment wysłuchaliśmy, poruszył problem konfliktu pomiędzy różnymi ugrupowaniami. Temu tematowi Paweł poświęcił prawie całe cztery pierwsze rozdziały tego listu. Niejako rozprawia się w tym tekście z tymi, którzy wprowadzają podziały. Rywalizujące ze sobą grupy powołują się na znane religijne autorytety, na Pawła, Apollosa, Kefasa i swoją, jak pisze Paweł, mądrością słowa, czyli jakimiś uczonymi wywodami, wypowiedziami pięknymi pod względem formy retorycznej, pozbawiają mocy dzieło Krzyża Chrystusowego. Przez niszczenie jedności w chrześcijańskiej wspólnocie zdradzają osobę i zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Te spory są według Pawła znakiem niedojrzałości korynckiej gminy. One sprzeciwiają się służbie prawdziwej jedności w Kościele. W odczytanym przed chwilą fragmencie Pawłowego listu apostoł stara się uzasadniać prawdę, że wszyscy głosiciele Ewangelii, także ci już znani, Apollos, Kefas i on sam, otrzymali swoją wiedzę i mądrość od Boga i działają, uzupełniając się wzajemnie. Swoją argumentację Święty Paweł rozpoczął od pytania: czy nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Po tym pytaniu jest krótkie ostrzeżenie. Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Po ostrzeżeniu z kolei w tym samym wersecie znajdujemy krótkie pouczenie. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Chrześcijańska gmina w Koryncie została opisana jako świątynia Boga. Koncepcja świątyń jako miejsc zamieszkiwania bóstw była znana w starożytności. Świątynia jako dom Boga była miejscem wyodrębnionym od pozostałych. Była miejscem świętym, gdyż w niej mieszkał święty Bóg. Świętość Boga promieniowała ze świątyni na człowieka. Według tekstów Starego Testamentu Bóg Izraela wybrał sobie na mieszkanie świątynię w Jerozolimie. Stamtąd błogosławił swojemu ludowi i udzielał mu swojej świętości. Jezus nazwał tę świątynię wyraźnie domem Ojca. Bronił jej właściwego charakteru i godności. Pytany zaś o jego prawo do rygorystycznej postawy w obronie świątyni, odpowiedział, że sam jest świątynią Boga. Jeżeli ta świątynia zostanie zniszczona, on po trzech dniach ją odbuduje. Święty Paweł w odczytanym przed chwilą fragmencie jego listu do Koryntian uznał za świątynię koryncką gminę chrześcijan. Tak samo jak Bóg wybrał świątynię jerozolimską na swoje mieszkanie, tak samo za świętą budowlę uznał wspólnotę wyznawców Jezusa w Koryncie. W tej chrześcijańskiej wspólnocie, wyobrażanej jako świątynia, mieszka Duch Boży ze swoją mocą stwórczą i uświęcającą. Ta wspólnota jest świątynią Boga i Jego nienaruszalną własnością. Próby jej zniszczenia są więc bardzo niebezpieczne i ryzykowne. Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Niszczenie świątyni Boga jest podnoszeniem ręki na najwyższą świętość. Nie dziwią więc słowa, że kara za to niszczycielskie działanie jest tak ciężka. W jaki sposób jest niszczona świątynia Boga, którą jest wspólnota chrześcijan w Koryncie? Przez okazywanie wręcz kultu niektórym osobom, przez zazdrość, zawiść, niezdrową konkurencję wśród głosicieli Ewangelii. To wszystko jest niewłaściwe i niedobre. Niesie z sobą ryzyko strasznych konsekwencji, nawet ostateczne zniszczenie, które Paweł porównuje w innym miejscu do pożaru. Nic więc dziwnego, że ostrzeżenia Pawła są bardzo poważne. Swoje wypowiedzi o złośliwych kłótniach w koryńskiej gminie Paweł łączy ze słowem o krzyżu jako antytezie, czyli przeciwieństwie mądrości tego świata. Dokładnie mówił Paweł, że Chrystus go posłał, aby głosił Ewangelię i to tak, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. Wyrafinowana mądrość ludzka przed Bogiem nie ma znaczenia. Może być jedynie czystym rozczarowaniem. Swoją naukę Paweł argumentuje cytatami ze Starego Testamentu. Mówi w ten sposób o względnej wartości mądrości czysto ludzkiej. Według apostoła normą i zasadą chrześcijańskiego życia i postępowania powinno być przylgnięcie do Chrystusa. Naśladowanie Go w Jego ofierze na krzyżu, w Jego pełnym miłości darowaniu się, w Jego całkowitym poświęceniu się dla człowieka. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga, mówi święty Paweł. Ugrupowania w kościele koryńskim definiowały siebie, mówiąc o swej przynależności do znanych osób. Jeden mówił: ja jestem Pawła, inny: ja Apolosa, inny: ja jestem Kefasa, a jeszcze inny: a ja Chrystusa. Paweł wystąpił przeciwko tego rodzaju odróżnianiu siebie i oddzielaniu od siebie. W odczytanym przez nas fragmencie listu uczynił to, zmieniając nieco znane w świecie greckim przysłowie: do mędrca należy świat. Chrześcijan w Koryncie Paweł więc pouczał: wszystko jest wasze. Wy jesteście Chrystusa, a Chrystus jest Boga. Chrystus należy do Boga. Chrześcijanie nie powinni zatem się dzielić z powodu związania się z jakimś przywódcą ludzkim, także religijnym, z jakimś nawet charyzmatycznym liderem. Chrześcijanin ma przynależeć do Chrystusa i być świadomym swojego związku i swojej zależności od Boga. Bóg, i jedynie On, ma wszechwładzę nad chrześcijaninem. Podziały wewnątrz wspólnoty Kościoła w Koryncie, wywołane rzekomą przynależnością, przywiązaniem się do nawet wybitnej postaci, osoby, są niedobre. Członkowie Kościoła w swojej religijnej działalności i chrześcijańskim życiu powinni widzieć nie własny wysiłek i własne osiągnięcia, które należy zademonstrować, aby uchodzić za chrześcijanina. Możliwość zaangażowanego życia w Kościele ma być rozumiana według Pawła jako dar, i to dar samego Boga. Człowiek sam w sobie nie ma żadnych powodów do wynoszenia się ponad innych. Wszyscy, także ci, którzy stoją na czele ugrupowań wewnątrz chrześcijańskich gmin, są jedynie sługami Chrystusa dla dobra pozostałych wiernych. Świadomość przynależności do Chrystusa i służba wszystkich wobec współwyznawców jest tym, co buduje świątynię, którą jest Kościół.
Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że powiedziano: oko za oko i ząb za ząb. A ja wam powiadam: nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nastaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim 1000 kroków? Idź 2000. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam: miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.
Odczytany tekst z Ewangelii według świętego Mateusza stanowi część jednej z wielkich, znanych nam mów Jezusa. Według ewangelisty Mateusza Jezus wygłosił tę mowę na górze. Stąd całe pouczenie będące treścią tej mowy, która w tekście Ewangelii obejmuje 3 rozdziały, nazywamy kazaniem na górze. W odczytanym dziś fragmencie 2 razy występuje zdanie Jezusa: słyszeliście, że powiedziano. Formalnie to zdanie dzieli tekst Ewangelii na 2 części. Chodzi w nich o 2 ostatnie spośród 6 tak zwanych antytez, czyli przeciwstawień. Termin antyteza znalazł tu zastosowanie ze względu na powtarzającą się formułę, którą stanowi wspomniane już zdanie słyszeliście, że powiedziano, wraz ze słowami a ja wam powiadam. Taką formę stosowali często w swojej argumentacji rabini, uczeni żydowscy. W ten sposób nie chcieli oni jednak obalać jakiegoś poglądu, lecz go aktualizować. Jezus w swoich antytezach przekazanych nam w Ewangelii Mateuszowej kontrastuje przepisy prawa mojżeszowego i ich tradycyjną interpretację ze swoją nauką. Ta nauka modyfikuje więc poglądy starotestamentalne. W jezusowych antytezach ważne jest jednak to, o czym czytamy we wprowadzeniu do nich, mianowicie słowa Jezusa. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Jezus nie przekreślał prawa Starego Testamentu. On je aktualizował i modyfikował, tak by oddawało ono wiernie zamysł Boga, zamysł boskiego prawodawcy. Według Jezusa każde przykazanie Starego Testamentu zachowuje swoją wartość. Dlatego kto wypełnia i uczy wypełniać każde z tych przykazań, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. Elitarne grupy religijne z czasów Jezusa, jak faryzeusze i uczeni w piśmie, starali się dokładnie wypełniać prawo mojżeszowe. W porównaniu z ich praktyką, jezusowa modyfikacja przepisów tego prawa była w istocie ich zaostrzeniem, ich zradykalizowaniem. Stąd też Jezus powiedział: jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. 2 ostatnie antytezy, które odczytaliśmy dzisiaj, podobnie jak 4 poprzednie, skupiają się wokół tematu relacji do bliźniego. W antytezie 5 Jezus przywołuje zasadę zwaną prawem odwetu. Wyrażała je krótka formuła: oko za oko, ząb za ząb. Prawo odwetu było znane już w ustawodawstwie starobabilońskim. Spotykamy je już w pochodzącym z XVIII wieku przed Chrystusem kodeksie Hammurabiego. Normy, które wyrażały to prawo, nakazywały odpłacać przestępcy tym samym, co on uczynił swojej ofierze. Jeżeli wybił komuś ząb, to i on powinien zostać pozbawiony zęba. Jeżeli złamał komuś rękę, to jego ręka powinna być również złamana. Przepis nakazujący takie postępowanie wobec sprawcy czynu przestępczego został włączony także do prawodawstwa starotestamentowego. Tam, w tekstach Starego Testamentu, to prawo odwetu było i jest rozumiane w zasadzie na 2 sposoby. Mianowicie jako wyznaczenie konkretnych granic karaniu przestępcy, które niekiedy przybierało postać niepohamowanej, nieograniczonej zemsty, oraz, z drugiej strony, jako nakaz sprawiedliwego odszkodowania materialnego, proporcjonalnego do wyrządzonej szkody. Tak interpretowali tę zasadę żydowscy uczeni, rabini w czasach Jezusa i później. Sam Jezus, jak słyszeliśmy przed chwilą, przywołał tę zasadę odwetu w piątej antytezie. Uczynił to nie tyle przypominając jej znane dotychczas rozumienie, lecz wychodząc poza dotychczasową interpretację. Można powiedzieć, że Jezus to prawo zradykalizował w kierunku miłości. Z jednej strony radykalnie odrzucił prawo odwetu, z którego egzekwowaniem łączyło się użycie przemocy. Jezus polecił więc odrzucić całkowicie przemoc i zrezygnować z prawa do odwetu, które odczytywano w formule oko za oko, ząb za ząb. Nie stawiajcie oporu złemu, powiedział Jezus. Czyli nie stawiajcie oporu temu, kto wam czyni zło. Taka wypowiedź nie odzwierciedlała na pewno ludzkich kalkulacji nad modelem postępowania człowieka. Człowiek w sytuacji doznawania zła zastanawiałby się i dyskutowałby pewnie o prawie do samoobrony. Wypowiedź Jezusa objawiła inną normę, normę pochodzącą od samego Boga, a Jego doskonałość należy naśladować. Jak? Jezus zilustrował swoje pouczenie trzema przykładami z życia codziennego. Pierwszy przykład. Jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Jezus zaleca, by nie tylko nie oddawać spoliczkowaniem za spoliczkowanie, lecz nadstawić do uderzenia jeszcze drugi policzek. Nie chodzi więc tylko o jakieś bierne zniesienie, zcierpienie czyjegoś uderzenia, lecz o aktywne zniesienie tej przykrej sytuacji. Należy pokazać, że w grę wchodzi nie słabość i bezradność, lecz świadoma rezygnacja z przemocy. Drugi przykład. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Tutaj mamy nawiązanie do starotestamentowego prawa o zastawie pobieranym od ubogiego, gdy ten nie mógł spłacić długu. Dla ludzi Palestyny w czasach starożytnych płaszcz był ważniejszy od innych części ubioru. W dzień chronił przed upałem, a w nocy przed zimnem. Płaszcz, który ubogi dał w zastaw, według prawa Starego Testamentu, musiał być mu zwrócony przed zachodem słońca, tak aby ten mógł spać zabezpieczony przed nocnym zimnem. W pouczeniu Jezusa zrezygnowanie z ostatniej własności, jaką był płaszcz, bardzo potrzebnej do przeżycia, jest szczytem dobroci, z którą najprędzej przezwycięży się zło. W trzecim przykładzie mamy odwołanie się do sytuacji, w której żołnierze lub urzędnicy mogą zmusić kogoś do nieodpłatnej służby. W zdaniu zmusza cię kto, żeby iść z nim 1000 kroków, idź 2000, chodzi najprawdopodobniej o transport jakiegoś materiału na konkretną odległość. Według Jezusa należy wykonać więcej niż jest wymagane. Dokładnie 2 razy tyle. Po tych przykładach jest wezwanie do dobroci wobec proszących. Wszystko ma być wyrazem miłości na wzór miłości Boga. O tym, jak daleko ta miłość ma sięgać, Jezus wyjaśnia w ostatniej, 6. antytezie. Jej treść jest punktem kulminacyjnym etyki Jezusa wyłożonej w kazaniu na górze. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Słowa polecające miłować bliźniego przypominają przykazanie Starego Testamentu. Mówiliśmy o nim, gdyż jest częścią pierwszego czytania. Uzupełnienia tego przykazania w postaci słów „a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził” nie ma w Starym Testamencie. Fakt, że w Starym Testamencie nie ma też wyraźnie sformułowanego przykazania miłości nieprzyjaciół, mogło jednak dla niektórych oznaczać, że nieprzyjaciele i wrogowie są wyłączeni spośród tych, których należy miłować. Jezus zatem rozszerza przykazanie miłości, powiększa krąg tych, których należy miłować. Wyraźnie stwierdza, że miłować należy także nieprzyjaciół. Do nakazu miłości nieprzyjaciół Jezus dołączył wezwanie do modlitwy za prześladowców. Pouczył w ten sposób, jak konkretnie należy realizować miłość wobec wrogów. Ważne jest tu bardzo następstwo: miłować i modlić się. Najpierw należy się wyzbyć nienawiści, a potem się modlić. Jeżeli nienawiść jest w sercu, modlitwa nie jest właściwa. Motywacją do miłowania także nieprzyjaciół ma być, jeżeli możemy tak powiedzieć, postępowanie Boga. Jego dobroć wobec dobrych i złych, wobec sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Godność dzieci Boga zostaje przyobiecana tym, którzy naśladują Boga w miłości. Od swoich uczniów Jezus domaga się sprawiedliwości większej niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszy. Uczniowie Jezusa mają też okazywać więcej życzliwości i miłości niż poganie i celnicy. To więcej, które ma ich cechować, to naśladowanie Boga w Jego bezwarunkowej i bezgranicznej miłości. W życiu ucznia Chrystusowego Bóg i Jego praktyka miłości do człowieka ma być głównym punktem odniesienia oraz miarą i wzorcem w kształtowaniu międzyludzkich relacji. Odczytane przed chwilą fragmenty Pisma Świętego pouczają nas o budowaniu właściwych relacji międzyludzkich i właściwej ludzkiej wspólnoty. Przypominają nam zadanie, które jest stare jak ludzkość i ciągle aktualne również dzisiaj. Oczywiście w porównaniu z czasami Starego Testamentu i czasami Jezusa oraz pierwotnego Kościoła, sytuacja się zmieniła. Pojawiły się nowe struktury i instytucje społeczne. Stworzono systemy, które mają gwarantować sprawiedliwość i pokój. Zmiany nastąpiły także w Chrystusowym Kościele. Odbyły się liczne sobory. Powstały zbiory kościelnego prawa i kościelnych norm, doktrynalnych i moralnych. Wiele się zmieniło w celu jak najskuteczniejszego budowania społeczności, takiej, jaką chciałby mieć Bóg. Mimo dobrej woli i wysiłku, człowiek pozostaje człowiekiem. Chęć panowania jednych nad drugimi, wyzysk słabych i biednych przez silnych i bogatych, brak czułości na tych, którzy sami sobie w życiu nie radzą i brak odpowiedzialności za nich, zazdrość, niezdrowa konkurencja, wrogość oraz brak szacunku dla przeciwnika. To wszystko tworzy klimat, który zatruwa życie prywatne i publiczne. Wpływa niszcząco na życie na poziomie państwa, a także na relacje w rodzinach, między krewnymi, przyjaciółmi czy sąsiadami. Powstają podziały i wrogie sobie ugrupowania. Słowo Boże, nad którym się dzisiaj zastanawiamy, jako ci, którzy w odczytanych tekstach widzą rzeczywiście słowa Boga, te słowa przypominają fundamentalne zasady budowania społeczności, w której każdy czuje się bezpiecznie, a świadomy swej godności w pokoju realizuje swoje życiowe zadania. Dla ukształtowania takiej społeczności potrzebna jest właściwa postawa i właściwe nastawienie do innych, tych słabych i silniejszych, a także tych inaczej myślących, a nawet nieprzyjaciół. Miłość i jedność to przypomniane nam dzisiaj wyzwania skierowane do członków ludu Bożego. Stary Testament widział realizację tych wyzwań w urzeczywistnianiu w życiu sprawiedliwości, między innymi poprzez wynagrodzenie pokrzywdzonym naruszenia wobec nich prawa, poprzez sprawiedliwość w stosunkach międzyludzkich, a także przez solidarność i wzajemną odpowiedzialność. Chrystus proponuje swojemu uczniowi iść dalej. Wzywa do przekroczenia takiej logiki w relacjach międzyludzkich, jaka obowiązywała jeszcze w jego czasach. Logika sprawiedliwa, ale jak się często okazywało, nie zawsze budująca wspólnotę. Do budowania wspólnoty potrzeba czasami więcej niż czystej sprawiedliwości. Według Jezusa normą społeczności jego uczniów ma już nie być zasada odpłać drugiemu zgodnie z tym, co on tobie zrobił, albo daj drugiemu tylko tyle, ile konieczne, lecz czyń innym tak, jak Bóg uczynił tobie. Czyli przebaczaj, rezygnuj z odwetu, miłuj także nieprzyjaciół. Czy jednak człowiek jest w stanie wcielić w życie tak radykalne wymagania? Gdyby liczył na siebie, to pewnie nie. Przykazanie o miłości nieprzyjaciół pozostałoby martwą literą. Chrystus jednak nie tylko dał pouczenie i przykazanie, lecz daje także siły do jego wypełnienia. Dlatego, jak przypomniał święty Paweł, służbę w budowaniu wspólnoty, która jest świątynią Boga, umożliwia trwanie przy Chrystusie oraz świadomość rzeczywistej przynależności do Niego i zależności we wszystkim od Boga.
Drodzy słuchacze Radia Maryja, w ramach piątkowej audycji Szukając Słowa Bożego z pomocą biblisty księdza doktora Grzegorza Szamockiego staraliśmy się wniknąć w głębię czytań liturgicznych, które w najbliższą niedzielę będziemy rozważać w czasie Eucharystii, niedzielnej Eucharystii. Przypominam, że księdzu też doktorowi, rektorowi Gdańskiego Seminarium Duchownego, Grzegorzowi Szamockiemu, też towarzyszą klerycy Łukasz Wdowczyk, kleryk czwartego roku, i Mateusz Tarczyński. A teraz już powoli przychodzi czas, byście Państwo mogli też dzielić się ewentualnie tymi uczuciami, które zostały zainspirowane wysłuchaniem Słowa Bożego, czy też interpretacją biblijną, z którą wyszedł nam naprzeciw ksiądz dr Grzegorz Szamocki. Przypominam numery do naszego studia w Toruniu dla Polski Północnej: 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56 i oczywiście dla naszych rodaków spoza granic Polski 56 655 23 33 oraz drugi numer 56 655 23 66 kierunkowy z Europy 00 48 56 dla naszych rodaków z Ameryki 011 48.
Wszystko wyjaśniła, miłość wszystko rozwiązała, dlatego uwielbiam tę miłość. Gdziekolwiek by przebywała, stałem równiną dla cichego, otwartą przepływu, w którym nie ma nic z fali huczącej, nieopartej o tęczowe pnie, ale wiele jest z fali kojącej, która światło w głębinach odkrywa i tą światłością po liściach nieosrebrzonych tchnie. Miłość mi wszystko wyjaśniła, miłość wszystko rozwiązała, dlatego uwielbiam tę miłość. Gdziekolwiek by przebywała.
Odbieramy pierwszy telefon. Radio Maria, bardzo prosimy.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej z Olsztyna. Ja chciałbym się odnieść do kilku zdań wybranych z całego kontekstu. Z pierwszego czytania to jest o tym, że będziesz napominał bliźniego, żeby nie zaciągnąć winy z jego powodu. Tu chodzi o to, że coś mu nie wytłumaczysz, a wiesz, i to będzie twoja wina, niejako twój problem, że wiedząc, mając świadomość, wiedzę, naukę, nie wytłumaczyłeś tego drugiemu człowiekowi. Z drugiego z kolei czytania to, że jesteśmy świątynią Boga, jak ktoś niszczy, czyli zabija ludzi, to będzie miał konsekwencję u Pana Boga, i to, że mądrość tego świata ludzi należy do ludzi przebiegłych, to we wszystkich prawie psalmach jest o tym, jak człowiek uczciwy się chroni i ucieka przed zasadzką złych ludzi, którzy całą swoją inteligencję i wysiłek skierowują na to, żeby zrobić jakąś krzywdę drugiemu człowiekowi, żeby posiąść władzę i wszystkie bogactwa. Niektórzy mówią, że nie ma teorii spiskowej, ale Pismo Święte mówi, że to nie jest teoria, tylko źli ludzie robią złe rzeczy i to wszystko. I też w stosunku do tego, że tutaj mamy nie walczyć, nie nie walczyć z kimś, nie stawiać oporu złemu, ale są przecież w Piśmie Świętym, Pan Jezus mówi o tym, że błogosławieni, którzy walczą o sprawiedliwość, którzy miłują pokój, no ci, którzy się nie zgadzają na zbrodnie władców i tyranów, i w odniesieniu do tych czytań, posługując się, podpierając się nauką społeczną Kościoła, nauczaniem Jana Pawła II, trzeba by było się zastanowić, jak w kontekście tych czytań widzieć to, że Jan Paweł II, dostrzegając obraz całego świata, nie tam jakiś wycinek, tak jak my możemy siedzieć w Polsce, widzimy tylko kawałek, nie widzimy tego, co na całym świecie się dzieje, czy też nie mieliśmy do tego dostępu, bo takie były media. Widzimy to, że jest wiele napięć, przeciwności, to, że niektórzy ludzie mają bardzo dużo, a inni mają bardzo mało, i taki ten niepokój żywią też ci, którzy są upośledzeni czy zniewoleni, ale także ci, którzy korzystają z przywilejów bogactwa, postępu czy władzy, choć i nie brak i takich, którzy starają się nie widzieć przyczyn tego niepokoju lub też przeciwdziałają przy pomocy doraźnych środków, jakie daje w ich ręce technika, bogactwo czy władza. To jednakże w głębszym odczuciu ludzkim niepokój sięga dalej do wszystkich środków doraźnych. Dotyczy on, jak na to trafnie wskazywała analiza Soboru Watykańskiego II, podstawowych spraw całej ludzkiej egzystencji. Jest to niepokój związany z samym sensem istnienia człowieka i całej ludzkości. Niepokój sięgający jakichś decydujących rozstrzygnięć, które zdają się stać przed rodzajem ludzkim. No i tym możemy się właśnie podeprzeć tą nauką społeczną i wtedy głębiej się zastanowić, czy mamy stać i dawać raz jeden policzek, drugi, później nogi, boki, aż wreszcie nas tak wykończą, czy to jest jednak właściwa postawa chrześcijanina. No może tyle. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie Andrzeju, szczęść Boże. Oddajemy głos księdzu rektorowi.
Dziękuję bardzo panu Andrzejowi za ten głos. No, on jest on na pewno bardzo przemyślany w oparciu o teksty Pisma Świętego, jednak zwróćmy uwagę, że Jezus odchodzi też od pewnych schematów myślenia. Od tych schematów, o których mówiłem w komentarzu do czytań i zwłaszcza do Ewangelii, mianowicie od tych schematów sprawiedliwości. Walczyć o sprawiedliwość to oczywiście zadanie nas wszystkich, to znaczy dążyć, by sprawiedliwość była wszędzie i robić wszystko, aby jej nie brakowało. A jeżeli coś przez grzechy ludzkie i ludzkie słabości naruszyło tę Bożą sprawiedliwość, czyli ten Boży porządek, no to trzeba go przywracać. Ale z drugiej strony Jezus mówi nie stawiać oporu złemu, to znaczy, żeby nie rozwijać dalej tej spirali przemocy. Chodzi tutaj o to, by postawić wreszcie granice tym ludzkim, czysto ludzkim kalkulacjom, właśnie tym wymyślonym słowom, tej przepięknej mowie, a pozwolić się prowadzić Duchowi Bożemu. Pozwolić pójść za Chrystusem, który rzeczywiście na krzyżu okazał prawdziwą miłość Boga do człowieka. Bo gdybyśmy tak rzeczywiście po ludzku tylko wszystko kalkulowali, no to nigdy nie zrozumiemy krzyża.
Odbieramy następny telefon. Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zofia z Podkarpacia. Jestem szczęśliwa, że się mogłam dodzwonić i serdecznie witam ojca.
My wraz z panią szczęśliwi.
Dziękuję bardzo. Ja w sprawie, chciałam dorzucić słowo w sprawie właśnie nieprzyjaciół. Rozumiem, że mamy przebaczać, rozumiem, że mamy się modlić. Często się spowiadam, bo taką sytuację mam i prosiłabym o odniesienie się do mojej refleksji, może zadam pytanie. Czy są jakieś granice, że ja rozumiem, że ja mam przebaczać, ale czy są jakieś granice, kiedy ja osobę, która zrządziła mi krzywdę i przebaczyłam wiele razy i modlę się za nią, ale ona mnie traktuje, przepraszam, że tak powiem, jak zabawkę, raz życzliwie, raz odtrąca. I ja po prostu w tej chwili poprzestałam na modlitwie, jeżeli jestem w sąsiedztwie, w kościele podaję rękę na znak zgody, a poza tym przykro mi to powiedzieć, ale nawet się nie kłaniam i po prostu tak się zachowuję. Bardzo bym prosiła o odpowiedź na to pytanie, czy ja ze swojej strony w dalszym ciągu mam, tak powiem, na te kaprysy względem tej osoby, tak z różalco podchodzić, że jak ona chce, to ja mam z nią rozmawiać, jeżeli nie chce, to po prostu stać i czekać, kiedy ona będzie miała ochotę ze mną porozmawiać. Bardzo serdecznie dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękuję serdecznie pani Zofii za te słowa i za te pytania. Tutaj znów musimy odwołać się do Ewangelii. Jezus mówił, bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. No i to jest ten radykalizm jezusowy. Naśladować Jezusa w Jego miłości, która jest bezwarunkowa i bezgraniczna. Nie ma żadnych granic. Należy miłować wszystkich i zawsze. Oczywiście pytanie potem, jak to się dalej potoczy. Czyli pytanie, jak ta druga osoba odpowie na tę miłość. No ale za to już my właściwie nie jesteśmy odpowiedzialni, tylko ta druga osoba. A my ze swej strony mamy uczynić wszystko, by rzeczywiście naśladować do końca Boga w Jego doskonałości i miłości. Czyli naśladować Chrystusa w Jego miłości przebaczającej, w Jego miłości pełnej wyrozumiałości i to bez granic i bez jakichkolwiek warunków.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
witamy
zawsze.
Ojca bardzo serdecznie i gościa i wszystkich radiosłuchaczy. Chciałabym...
A kto się do nas zadzwonił? Można się przedstawić.
Ewa z Łodzi, przepraszam.
Witamy panią.
Chciałabym taki wątek poruszyć bardzo krótko i myślę, że bardzo ważny w dzisiejszych czasach. Ktoś, kto chce nam zrobić krzywdę, a bardzo często to robi, wchodząc w podświadomość, nie wejdzie wtedy, kiedy będziemy właśnie blisko Chrystusa. Kiedy będziemy życiem sakramentalnym żyć. Nie będą nami manipulować, bo nie będą ci ludzie do nas mieli dojścia. A dlaczego? Bo Pan Bóg sam sobie wtedy pomaga i nie potrzebuje nawet naszej świadomości, żeby coś z tym zrobić, bo tak jak profesor Posadzki czy siostra Pawlak, nie wiem jak ona ma na imię, już nie pamiętam, mówią, że to się odbija jak rykoszetem w człowieka, który chce nam zrobić krzywdę. I dziękuję Radiu Maryja, które mówi, że do dziecka mówić o Chrystusie, trzymać się życia sakramentalnego, trzymać się Matki Bożej, spowiedzi, sakramentów, po to, żeby być silnym chrześcijaninem. I wtedy naprawdę nie ma takich problemów, jakie są dzisiaj przede wszystkim z młodymi ludźmi i innymi, którzy szarpią się w straszliwy sposób przez te wszystkie manipulacje, dewiacje, coś potwornego. Ale Pan Bóg daje nam drogę i tak jak Pan nasz gość powiedział, że jest to świadoma rezygnacja z przemocy. Po prostu my nie oddajemy tym samym, czym otrzymujemy właśnie od swoich wrogów, przeciwników. Dlatego Bogu dziękujemy i dziękujmy za Radio Maryja, który tak wnikliwie mówi nam cały czas o tym wszystkim, a ja w dalszym ciągu będę mówiła o tej spowiedzi, bo ojciec będzie się bardzo z tego cieszył. I warto mówić o tym wśród najbliższych, jak to się mówi, na śniadanie, na obiad i kolację, żeby ludzie byli cały czas w łasce uświęcającej i żyli życiem sakramentalnym z Panem Jezusem. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich serdecznie.
My też pozdrawiamy i oddajemy głos księdzu rektorowi.
Dziękuję bardzo serdecznie pani Ewie z Łodzi za tę refleksję w odniesieniu do czytań, które słyszeliśmy z najbliższej niedzieli, jak i tego komentarza. Oczywiście Pan Bóg zawsze jest z nami, nas wspiera we wszelkich zmaganiach, w realizowaniu Jego nakazu miłości, także miłości nieprzyjaciół. Uzdalnia nas do tego. Bez Niego po prostu nie jesteśmy w stanie tak miłować, jesteśmy tylko ludźmi. Ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że Pan Bóg czasami i też dopuszcza, że nas to czy inne zło trapi, że taki czy inny wróg czy nieprzyjaciel nam to czy inne robi. Nawet jeżeli jesteśmy z Nim, także jeżeli spotyka nas coś przykrego ze strony innych, to nie musi wcale znaczyć, że nie ma przy nas Jezusa Chrystusa albo że my jesteśmy daleko od Chrystusa. Ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że Chrystus, Bóg daje nam zawsze łaskę, abyśmy mogli ten Jego ideał realizować. Zsyła na nas trudności, daje nam krzyż, ale równocześnie daje moc, abyśmy ten krzyż mogli nieść.
Księże rektorze, następny telefon, Radio Maryja, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam gości w studiu, mówi Elżbieta. Ja, ponieważ już bardzo mało mam czasu, to chciałabym tylko powiedzieć, że ja te czytania na tę niedzielę chciałabym zaktualizować jako słowa Chrystusa do mnie, do mojego życia i do mojego doświadczenia życiowego. Otóż rzeczywiście tak w moim osobistym życiu na skutek różnych bardzo ciężkich doświadczeń, takich prób i wielkiego cierpienia było tak, że rzeczywiście w spirale nienawiści wkręciłam się. I to było tak, że ta spirala nienawiści niszczyła i mnie, i tę drugą osobę, która koło mnie była. I do tego stopnia ta spirala nienawiści tak strasznie się rozkręciła, że w zasadzie to już zostało mi tylko jakieś takie duchowe umieranie. I gdy wołałam do Chrystusa o pomoc i gdy tę pomoc otrzymałam, i pomaleńku to światło Chrystusa poprzez czytanie, poprzez nawracanie się do mnie docierało, to zrozumiałam właśnie bardzo dobrze to czytanie, które właśnie jest na to u niedzielę, że właśnie nie opierać się złu, a więc to nie jest moja słabość, że ja się po prostu już nie daję wkręcać, ja już nie daję się ani w kłótni, ani w awanturę celowo i to wiem, że to nie jest moja słabość. Jest bardzo trudno, naprawdę. Przebaczyłam, modlę się, to jest trudne, naprawdę, bo są takie momenty, że człowiek już nie ma siły, ale właśnie jest ta siła Boga i jest ta wielki pokój w sercu i jest takie też, że właśnie zobaczenie też prawdy, że to nie tylko ta osoba jest winna, tylko też i ja. Ja byłam bardzo winna, unikam tej winy, unikam grzechu, bo to jest wielki grzech. Nienawiść, ona niszczy, jest zaprzeczeniem miłości. Jest o wiele właśnie lżej mówić sobie, że ja nie nienawidzę tego mojego osobistego wroga, tylko go kocham, a on jest bardziej właśnie może nieszczęśliwy niż ja, bo ja już to światło zobaczyłam i to jest też to, co tam właśnie pisze, że Pan Bóg kocha wszystkich jednakowo i tych dobrych i tych złych, a więc tylko się modlę o to, żeby też właśnie przyszło to światło i że w sercu moim grzech rodzi się w moim sercu, tak jak i w sercu innych ludzi i dlatego też moc Chrystusa jest ze mną i pomaga mi ten krzyż, bo czasem go traktuję jako krzyż nawet mojej pokuty. To tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję.
Dziękujemy. Szczęść Boże, Pani Elżbieto.
Dziękuję bardzo serdecznie również Pani Elżbiecie za tę refleksję. Myślę, że to, co Pani powiedziała i o czym zaświadczyła, to potwierdzenie tej właściwej drogi, po której powinniśmy kroczyć, czytając Boże Słowo. To jest ta aktualizacja w odniesieniu zarówno do wspólnoty, jak i do siebie osobiście. Taka aktualizacja osobista, personalna. Tylko w ten sposób odczytamy tą prawdziwą wartość Słowa Bożego. W ten sposób odczytamy po prostu głos Boga, który do nas jest dzisiaj w naszej konkretnej sytuacji kierowany.
Księże rektorze, już czas na podsumowanie. Niestety szybko nam ten czas minął. Także prosimy o skonkludowanie tej dzisiejszej audycji, szukając Słowa Bożego.
Może spróbuję to uczynić w kilku słowach. Pismo Święte objawia nam prawdę o postępowaniu Boga wobec człowieka. W ciągu naszego życia my jako ludzie nie jesteśmy jednak w stanie, by dostatecznie do końca przemyśleć wszystkie biblijne teksty, aby poznać całą miłość Boga do nas, a także, aby się od Boga tej miłości nauczyć. Jest tak dlatego, ponieważ Bóg nie jest tylko naszym Stwórcą i Odkupicielem. Bóg nie zakończył swojego działania dla człowieka i wobec człowieka. On dalej działa i pozostaje. On pozostaje z nami, dla nas, jako przykład i wzór. Stąd naśladowanie Go w życiu pozwala Go ciągle jeszcze na nowo odkrywać. I nie tylko odkrywać, ale także i ciągle doświadczać Jego obecności pełnej mocy. Można tylko sobie życzyć, aby nam wszystkim jak najlepiej, to odkrywanie i doświadczanie Boga w naszym codziennym życiu się udawało. Dziękuję bardzo za uwagę.
I na koniec oczywiście, w bardzo krótkim, że tak powiem, czasie, bardzo prosimy też o pozdrowienie wszystkich uczestników naszego programu, począwszy od księdza rektora, który przybył wraz z swoimi rektorami, przepraszam, swoimi studentami, klerykami, Włodarczykiem Łukaszem i Tarczyńskim Mateuszem. Księże rektorze.
Może będą w przyszłości jeszcze rektorami. Ale no, dziękuję bardzo.
To było.
Dziękuję bardzo za zaproszenie i za tę możliwość wypowiadania się na falach Radia Maryja. Skoro mam tę okazję, żeby znów pozdrowić kogoś, no to oczywiście już tradycyjnie pozdrawiam najpierw moich kleryków Gdańskiego Seminarium Duchownego, wszystkich, którzy teraz mają swoje ferie, przerwę semestralną. Pozdrawiam
także... Ale w tej chwili na pewno słuchają tej audycji.
Być może niektórzy, mam taką nadzieję. Pozdrawiam także moich współpracowników, ojców duchownych, prorektorów, a w sposób szczególny chciałbym pozdrowić księdza arcybiskupa, metropolitę gdańskiego, księdza arcybiskupa Sławoja Leszka Głudzia, który w tych dniach będzie obchodził swoje 20-lecie sakry biskupiej. Będziemy wraz z całym Kościołem Gdańskim obchodzić tę uroczystość, dlatego jeżeli mam taką okazję, to chciałbym na falach Radia Maryja złożyć księdzu arcybiskupowi w imieniu swoim własnym, a także nas tutaj obecnych, wszystkich kleryków i pewnie i ojca Zdzisława, myślę, że się przyłącza, jak najserdeczniejsze życzenia, wielu łask Bożych, asystencji Ducha Świętego, światła Ducha Świętego w podejmowaniu trudnych decyzji, jakie często są potrzebne i konieczne w kierowaniu Kościołem Gdańskim. Niech Pan więc błogosławi i strzeże. Szczęść Boże.
Księże rektorze, to ja proponuję, abyśmy zadedykowali fragment przynajmniej tej piosenki z życzeniami najlepszymi dla księdza arcybiskupa metropolity gdańskiego. Teraz prosimy o słowo dla brata Łukasza i Mateusza.
Oczywiście my również przyłączamy się do życzeń dla księdza arcybiskupa, a ze swojej strony pozdrawiamy nasze rodziny, rodziców, rodzeństwo, a także przyjaciół, czyli wszystkich tych, którzy swoją modlitwą, swoim dobrym słowem i swoją obecnością wspierają nas w drodze ku kapłaństwu.
Chcielibyśmy też w szczególny sposób pozdrowić wszystkich kapłanów, którzy stanęli na naszej drodze, szczególnie tych, z którymi spotykamy się na co dzień u nas w naszych parafiach, zwłaszcza naszych księży proboszczów, którzy się opiekują nami i wszystkimi klerykami Gdańskiego Seminarium. Dziękujemy za waszą modlitwę, za wasze wsparcie i również zapewniamy was o naszej modlitwie i pamięci.
Drodzy słuchacze, a ja myślę, że w imieniu was wszystkich podziękuję księdzu rektorowi, doktorowi Grzegorzowi Szamockiemu, bibliście, rektorowi Gdańskiego Seminarium Duchownego, adiunktowi w Zakładzie Historii Starożytnej Uniwersytetu Gdańskiego za przygotowanie tej dzisiejszej audycji Szukając Słowa Bożego i oczywiście wspierali go jego wychowankowie, brat Wdowczyk Łukasz i Mateusz Tarczyński, którym też dziękujemy za to, że tak dzielnie przy swoim przełożonym tutaj trwali i go wspierali. Dziękujemy za przybliżenie nam czytań, które będziemy słuchać w czasie najbliższej niedzieli. Serdecznie Bóg zapłać księże rektorzy i bracia studenci, klerycy.
Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo ojcu Zdzisławowi, całemu zarządowi Radiu Maryja i wszystkim radiosłuchaczom za wspólną refleksję nad Bożym Słowem. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. 32 minuty po godzinie 19, a więc już dzieci czekają z niecierpliwieniem zapewne na audycję dla nich. Zapraszam, kochane dzieci, na audycję, którą przygotowali dla Was studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.